motława kusi?
Z czystej ciekawości gdzieś tu z brzegu nie będziemy chodzić za długo, tylko na chwilę zrobić zdjęcie, bo nie ma co kusić losu.
Nie macie obaw, że to jednak kilkanaście centymetrów lodu, a pod spodem metry wody?
Proszę pana, my wczoraj motocyklem po jeziorze jeździliśmy na Kaszubach. Tutaj nic się nie złamie, no gdzie? Tu nie ma co się obawiać, myślę.
Zdjęcia zrobione na pamiątkę?
Zrobione, no, zrobione.
Będziemy dzieciom opowiadać, jak to kilkanaście lat temu matki tak. po motławie chodziły.
W internecie króluje taki cykl zdjęć sekunda przed katastrofą, oby to nie było to.
Nie,
no już jest po katastrofie, już zeszłyśmy z lodu.
Jak to smakowało?
Dobrze smakowało, jak życie.
Z ludźmi ryzykującymi życie na motławie, na jej brzegu, rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
Za nami najzimniejsza noc tej zimy, kolejna ma być jeszcze zimniejsza.
Mróz i brak wiatru powodują, że w wielu miejscach jakość powietrza jest zła, informuje nasza reporterka Agnieszka Wynarska.
Długo utrzymujące się silne mrozy to idealne warunki do przekroczenia norm jakości powietrza, mówi Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego.
W tym roku oprócz mrozów mamy bezwieczną pogodę. To jest murowany przepis na smog, na epizody smogowe.
Które mają bardzo zły wpływ na zdrowie, szczególnie małych dzieci i kobiet w ciąży, ostrzega dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
Smog jest bardzo niszczący, szczególnie dla małych dzieci, ponieważ mają mniejszą pojemność płuc, więc na kilogram masy ciała są właśnie zatrute, bo tak to trzeba powiedzieć, większą ilością substancji szkodliwych. Przede wszystkim to działa na układ oddechowy, dochodzi do częstych infekcji, zakażeń, obniżenia odporności, wywołuje odczyny alergiczne, także może się rozwijać astma oskrzelowa.
Główną przyczyną smogu są wciąż funkcjonujące przestarzałe kotły oraz gwałtowny spadek tempa ich wymiany. Samorządy szukają swoich rozwiązań, by redukować zanieczyszczenie powietrza. Tak jest na przykład w Białymstoku przy ogrzewaniu budynków miejskiej spółki wodociągowej, mówi jeden z jej dyrektorów Adam Siemienkowicz.
Pompa ciepła będzie pobierała ciepło z naszej wody uzdatnionej, część tego ciepła, i będzie zamieniała w ciepło służące do centralnego ogrzewania.
W dni ze smogiem należy unikać wychodzenia z domu, a jeśli już, to założyć maseczkę z odpowiednim filtrem. W domu natomiast uruchomić oczyszczacze powietrza.
O czym mówiła Agnieszka Wynarska.
Złoto i srebro tracą na wartości. Po spektakularnych wzrostach i historycznych rekordach z zeszłego tygodnia nie ma już śladu.
Cena za uncję złota waha się teraz w okolicach $4,700. Jeszcze do niedawna inwestorzy testowali granicę $5,600.
Z drugiej strony sam dolar zyskuje, choć jeszcze tydzień temu wyraźnie tracił, mówi Krzysztof Kamiński, analityk rynków w OANDA TMS Brokers.
Te umocnienie dolara spowodowało automatycznie, że to złoto straciło na wartości, ponieważ pamiętajmy, że złoto jest kwotowane w dolarze amerykańskim. No i w związku z tym w momencie, kiedy ten dolar umacnia się, to automatycznie to złoto traci. No i też między innymi właśnie teraz byliśmy tego świadkami, jak również kwestia związana też między innymi chociażby z realizacją zysków przez wszystkich tych spekulantów, inwestorów, którzy wcześniej zajmowali długie pozycje, zakładali wzrosty, też automatycznie powoduje taki drastyczniejszy spadek cen.
Zdaniem części ekspertów zmiana notowań to konsekwencja uspokojenia polityki zagranicznej Donalda Trumpa. Inwestorzy dobrze też przyjęli jego decyzję o nominacji dla Kevina Warsha na nowego szefa amerykańskiego banku centralnego.
Ministerstwo Rozwoju zapowiada weryfikację najemców mieszkań komunalnych. Samorządy mają z jednej strony sprawdzić poziom ich dochodów, z drugiej ustalić, czy lokatorzy takich mieszkań nie mają już innych nieruchomości.
Chcemy uporządkować sytuację tak, by zasób komunalny służył najbardziej potrzebującym mieszkańcom, tłumaczył w TOK FM wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Z politykiem Lewicy w porannym EKG rozmawiał na ten temat Tomasz Setta.
Wszystko to, o czym powiedzieliśmy, zakładam, będzie wymagało po stronie samorządów jakiegoś nakładu i czasu, i wyzwania też finansowego, by przeprowadzić taką dużą operację, zwłaszcza jeśli dzisiaj takich operacji nie robimy, to znaczy weryfikacja i dochodów, i też innych czynników, tak? Czyli tego, o czym pan powiedział, czy osoby, które zajmują mieszkania komunalne, mają jeszcze do dyspozycji inne nieruchomości.
No tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, czemu ten zasób komunalny ma służyć, a więc zaspokojeniu potrzeb tych osób najbardziej potrzebujących, no to przecież trudno bronić się tym, że urzędnik, samorządowiec nie chce tego zrobić, bo to wiąże się z nakładem pracy i tolerować sytuację, w którym w zasobie komunalnym są osoby zarabiające po 20-30 tysięcy na osobę i płacą w przypadku Warszawy czynsz na poziomie 13 zł za metr, prawda?
Ale rozumiem, że skoro nie prowadzimy weryfikacji, to nie wiemy, ile jest takich osób w skali kraju.
Właśnie, nie wiemy. 15% całego zasobu to są mieszkania socjalne, zawierane na umowę socjalną, a więc na umowę na czas określony i w odniesieniu do tego zasobu przy zawieraniu każdej kolejnej umowy samorządy dzisiaj weryfikują dochodowo, majątkowo lokatorów, więc to już się odbywa, tylko na mniejszą skalę.
Wiceminister dodawał, że po weryfikacji lokatorzy mieszkań komunalnych nie będą tracić prawa do lokalu. Czeka ich tylko proporcjonalna podwyżka czynszu, jeśli przekroczą próg dochodowy.
Z weryfikacji mają być wyłączeni wszyscy emeryci i renciści, a przepisy w tej sprawie mają być gotowe jeszcze w tym roku. W TOK 360 do tego tematu jeszcze wrócimy. Po 13.20 zapytamy ekspertkę, jak ocenia te zmiany.
Marszałek Sejmu nie poparł wniosku o pokojową Nagrodę Nobla dla prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Bo na niego nie zasługuje, powiedział stanowczo Włodzimierz Czarzasty.
Z inicjatywą przyznania pokojowego Nobla amerykańskiemu przywódcy wystąpili przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz przewodniczący Knesetu. Wniosek trafił także do innych europejskich krajów.
W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, jak swoją odmowną odpowiedź motywował marszałek Czarzasty.
Marszałek Sejmu, zanim powiedział wprost, że wniosku nie popiera, wymienił długą listę działań i decyzji Donalda Trumpa, które jego zdaniem nie sprawiają, że prezydent USA jest, co tu dużo mówić, gołąbkiem pokoju.
Prezydent Trump przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. To wszystko, proszę Państwa, powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje.
Dodać należy, że wniosek z Waszyngtonu był dość osobliwy, bo przygotowana była już gotowa odpowiedź, oczywiście popierająca ten wniosek. A na moje pytanie, czy marszałek Sejmu nie obawia się, że ta odmowa wpłynie jakoś na stosunki Warszawy z Waszyngtonem, marszałek Czarzasty odpowiedział tak.
Ja szanuję prezydenta Donalda Trumpa, ale nie może być tak, że z partnerem się rozmawia na kolanach.
Decyzja wywołała, jak na warunki polskiego Sejmu, stonowane komentarze. Posłuchajmy europosła PiSu Tobiasza Boheńskiego i posła Koalicji Obywatelskiej Adriana Witczaka.
Myślę, że ta informacja rozgrzeje Donalda Trumpa jak temperatura za naszymi oknami.
To decyzja pana marszałka. Uważam, że odpowiednia.
Właśnie uściślić należy, że ta odmowa w sprawie wniosku o pokojowego Trumpa, pokojowego Nobla dla Donalda Trumpa, przepraszam, jest decyzją właśnie marszałka Sejmu, a nie całego parlamentu, bo wniosek dotarł do konkretnie właśnie marszałka Sejmu. Głosowania w tej sprawie nie było, bo nie musiało być.
Maciej Kluczka był z nami, dziękujemy. Wielka Brytania, Norwegia, Słowacja to kraje, gdzie szerokim echem odbiły się nowe dokumenty dotyczące przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina opublikowane przez Departament Sprawiedliwości.
Na Wyspach z członkostwa w Partii Pracy zrezygnował Lord Mandelson, który już wcześniej za znajomość z Epsteinem został zwolniony ze stanowiska ambasadora Wielkiej Brytanii w USA. W Norwegii księżna Mette Marit przyznała, że wykazała się brakiem rozsądku mając bliskie kontakty z Epsteinem.
Były premier tego kraju Torbjörn Jagland planował rodzinne wakacje na prywatnej wyspie przestępcy.
Moje pieniądze nie są brudne. Zarobiłem je. Nie jestem diabłem, ale mam dobre lustro.
Mówił Epstein w czasie nagranej rozmowy, która znalazła się w ujawnionych dokumentach. Z przestępcą najprawdopodobniej rozmawiał Steve Bannon, były bliski doradca Donalda Trumpa.
Do dymisji podał się doradca słowackiego premiera Mirosław Lajczak, który wymieniał z Epsteinem wiadomości, m.in. o kobietach.
W dokumentach pojawiają się też polskie wątki. Są tam chociażby maile dotyczące planowanego spotkania Epsteina w Paryżu z byłym tenisistą i kolekcjonerem sztuki Wojciechem Fibakiem.
Miliarder Jeffrey Epstein był oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt. W 2019 roku znaleziono go martwego w nowojorskiej celi.
Bezpieczeństwo będzie jednym z tematów rozpoczynającej się w Norwegii dwudniowej wizyty szefowej unijnej dyplomacji.
Kaja Kallas w Oslo weźmie udział w Forum Bezpieczeństwa, na którym będzie także minister spraw zagranicznych Polski Radosław Cigorski. O czym więcej Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
Dyplomaci mają w Oslo rozmawiać między innymi o tym, jak rozwijać partnerstwo Unii i Norwegii w zakresie bezpieczeństwa oraz obrony. Ważnym tematem, jak donosi Politico, będzie daleka północ, biorąc pod uwagę amerykańskie roszczenia wobec wobec Grenlandii. Wcześniej w tym miesiącu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreślała: Europa musi się dostosować do nowych realiów. Nie jesteśmy już w centrum zainteresowania Waszyngtonu. Ta zmiana trwa od jakiegoś czasu. Ma charakter strukturalny, nie tymczasowy. Europa musi się zmobilizować. Unia Europejska zawsze będzie bardzo stanowczo bronić prawa międzynarodowego w każdym przypadku, zaczynając oczywiście od terytorium państw członkowskich wspólnoty. Dodawał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Z kolei przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreślała, że współpraca jest silniejsza niż konfrontacja, a prawo niż siła. Tomasz Rychowski, TOK FM.
A skoro mowa o bezpieczeństwie i o Unii Europejskiej, od dziś w Radiu TOK FM Tu jest Unia, czyli nowy program poświęcony wpływowi Unii Europejskiej na życie Polaków. Tomasz Rychowski zaprasza Państwa codziennie od poniedziałku do piątku o 13.15 i 16.43, a my zapraszamy razem z nim. Bad Bunny i Kendrick Lamar są największymi zwycięzcami po tegorocznej gali nagród Grammy.
Najważniejsze wyróżnienia amerykańskiego przemysłu muzycznego zostały przyznane zeszłej nocy w Los Angeles. Bad Bunny otrzymał nagrodę za album roku, Kendrick Lamar za nagranie roku.
Wydarzenie, jak często w ostatnich latach, obfitowało w polityczne akcenty. Głos w sprawie sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale i sytuacji na świecie zabrali m.in. Bad Bunny, Olivia Dean, uznana za najlepszą nową artystkę, Billie Eilish i prowadzący ceremonię Trevor Noah.
Chciałbym dedykować ten nagrodę wszystkim osobom, które, aby spełniać marzenia, musiały opuścić ziemię ojczystą. Jestem tutaj jako wnuczka imigrantów. Jestem owocem odwagi. Myślę, że te osoby zasługują na uznanie. Nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi. Czuję ogromną nadzieję w tym miejscu. Czuję, że musimy po prostu dalej walczyć, zabierać głos i protestować. Nasz głos naprawdę ma znaczenie, a ludzie są ważni. Pierdolić ICE. To wszystko, co chcę powiedzieć. Piosenka roku. Gratulacje, Billie Eilish. Wow, to jest Grammy, który pragnie każdy artysta. Prawie tak bardzo jak Trump pragnie Grenlandii, co ma ogromny sens, ponieważ ziemia Epsteina przypadła, więc potrzebuje on nowego miejsca do spędzania czasu z Billem Clintonem. Mówiłem wam, że to mój ostatni rok. Co z tym niby zrobicie?
Głos niedługo po zakończeniu gali zabrał też Donald Trump, który ostro skrytykował wypowiedzi związane z amerykańskimi służbami imigracyjnymi i sprawą Jeffreya Epsteina.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje, a po 12.20 będziemy rozmawiać jeszcze o kwestiach zdrowotnych związanych z niskimi temperaturami, o tym, jak zareagować na pierwsze objawy hipotermii.
Autopromocja.
Biedniejsza i mniej wpływowa. Taka byłaby Polska bez Unii Europejskiej. Mimo to coraz więcej Polaków uważa, że nasz kraj radziłby sobie lepiej poza wspólnotą. Czas odczarować tę antyunijną narrację, powiedzieć, ile Polska zyskała i pokazać, że tu jest Unia.
Od poniedziałku do piątku o 13.15 i o 16.43. Tu jest Unia. Zaprasza Tomasz Orchowski. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
TOK 3.
Panie Żurek, ja powiem krótko. Będziesz pan siedział za 2 lata. Będziesz pan siedział na ławie oskarżonych przed Trybunałem Stanu. Artykuł 127. Zamach stanu. Między innymi za to, co teraz się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Za to, że policja bezkarnie weszła do Krajowej Rady Sądownictwa. Rozpruwa szafy polskich sędziów. Będziesz pan odpowiadał z artykułu 127. Mam nadzieję, że 20 lat następnych spędzi pan już za 2 lata w polskim więzieniu. Za to, co pan zrobił z wymiarem sprawiedliwości. Za krzywdę księdza Michała Olszewskiego. Za atakowanie polskich sędziów. Za krzywdę polskich rodzin, bo ci atakowani neosędziowie musieli, jak to się nazywa, nie orzekać w sprawach i są wypuszczani przez wasze decyzje. Mordercy, zboczeńcy, pedofile. Będziesz pan, panie Żurek, odpowiadał przed prokuratorem. Niech się pan modli, żebym to ja nie odpowiadał za to. Ten śmiech, o to zobaczymy, panie Żurek, zobaczymy za 2 lata pana śmiech. Może pan nawet już dzisiaj sobie szukać gdzieś tam we Włoszech z Romanem Giertychem jakiejś lokalizacji. Tak pana
pani
znajdziemy, przyprowadzimy. Będziesz pan siedział.
Odpowiem tyle. Na pewno nie będę uciekał do Budapesztu.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Borówki amerykańskie 450 gramów. 12,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy Udo lub od Udzie kurczaka. 8,49 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RSO 0%.
Włączamy niskie ceny.
Wielu seniorów boryka się z problemem braku apetytu.
Są również tacy, którym dodatkowo doskwiera zmniejszone pragnienie, co może prowadzić nawet do odwodnienia starszej osoby.
Dlatego powstał Appetizer Hydro w formie pysznych, musujących tabletek, który poza sprawdzonymi składnikami wspierającymi apetyt i trawienie, zawiera również elektrolity, które dbają o właściwe nawodnienie seniora.
Suplement diety Appetizer Hydro na problemy z apetytem i z obniżonym pragnieniem u osób starszych. Wyciąg z owoców kopru włoskiego wspomaga apetyt, jak również wspiera trawienie. Aflofarm.
Czekaliście i wreszcie są stare, dobre kupony znowu w McDonald's. Złap zestaw cheeseburger plus małe frytki plus mały napój za 10 zł. Po szczegóły i jeszcze więcej super ofert wpadnij do restauracji.
Zanurz się w świecie opowieści i posłuchaj bestsellerowych audiobooków. Płomienny romans, wciągający kryminał, a może czarująca bajka dla dzieci. Słuchaj Storytel już od 19 zł 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące.
Mam zatkany nos i bardzo boli mnie głowa.
To nie jest zwykłe przeziębienie. Problem może być głębiej, w zatokach.
Mirtol?
Mirtol.
Mirtol.
Mirtol?
Resperomirtol działa od środka, łagodząc objawy ostrego zapalenia zatok. Zawiera cztery olejki eteryczne, które zmniejszają stan zapalny i ułatwiają oczyszczanie zatok. Resperomirtol. Walcz z ostrym zapaleniem zatok od środka.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Resperomirtol. Produkt złożony kapsułki do jelitowe miękkie. Wskazanie: łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: Gepol Boskamp.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Są problemy z działaniem profilu zaufanego, informuje resort cyfryzacji. To w związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0. Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji, dodało ministerstwo w swoim wpisie w sieci. Na Litwie nad ranem odnotowano najniższą temperaturę od prawie 30 lat. W Wilkomierzu, w centralnej części kraju, temperatura spadła do minus 34 stopni, a w Szadowie na północy kraju do minus 34,2 stopnia. W szkołach wprowadzono nauczanie zdalne. Wiąz Strzydłowca, polskim kandydatem w konkursie na Europejskie Drzewo Roku, ma 110 lat i nazywany jest krzywym drzewem, gdyż pochyla się nisko nad fosą okalającą malowniczą wyspę, na której znajduje się Zamek Szydłowiecki i Rawidziłłów. W ubiegłym roku zwyciężył w plebiscycie na Polskie Drzewo Roku, a głosowanie teraz potrwa do 22 lutego.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz, minus 19 stopni w tym momencie w Kwidzynie, minus 13 w Warszawie. Najcieplejszym miejscem Polski jest Zakopane, minus 4,5 stopnia, no ale to wyjątek, bardzo, bardzo zimno, problemy na kolei, 300 szkół zamkniętych, padają akumulatory. No niemniej jednak wielu z nas musi się przemieszczać, być na mrozie chociażby czas jakiś. 3 osoby zmarły z wychłodzenia minionej doby, tak podaje policja. A sytuacja, z jaką mamy do czynienia na zewnątrz, wymaga pewnego przygotowania i pewnej świadomości własnego ciała chociażby. I dlatego teraz jest z nami doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Zakład Ratownictwa Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I o tej świadomości własnego ciała będziemy rozmawiać i o tym, na jakie sygnały musimy zwrócić uwagę, kiedy jesteśmy dłużej na zewnątrz. Czy my jesteśmy w stanie wyczuć, panie doktorze, kiedy następuje wychłodzenie organizmu? Kiedy powinna nam się włączyć taka czerwona lampka, coś jest z nami nie tak?
Zdecydowanie tak. Ta pierwsza faza fachowo hipotermii, czyli wychłodzenia naszego organizmu, to nic innego jak uczucie zimna i dreszcze. I to jest taki moment, w którym zdecydowanie powinniśmy zareagować. Gorsze stadia hipotermii już są bez dreszczy i pojawiają się zaburzenia świadomości, więc samo pomoc sobie jest wówczas bardzo, bardzo trudna. Więc kiedy odczuwamy dreszcze, czujemy, że jest nam zimno, to jest ten sygnał, ta lampka alarmowa.
No właśnie, powiedział pan, panie doktorze, że jest ta pierwsza hipotermia, taka hipotermia łagodna, potem następuje umiarkowana i ciężka. Następuje sygnał o tym, że są dreszcze, a do domu daleko. I co dalej?
No, co dalej? Powinniśmy się rozgrzać, spróbować ciepłymi płynami, ograniczyć ekspozycję na wiatr, który także nas wychładza, starać się jednak znaleźć cieplejsze miejsce pobytu, czy próbować się trochę rozgrzać ruchem, bo w tym pierwszym stadium hipotermii ten ruch może zadziałać korzystnie, w drugim stopniu już nie.
A to jest też tak, że hipotermia łączy się oczywiście, to jest wychłodzenie, tak? To jest spadek temperatury ciała. No powiedzmy, jaki to jest ten spadek temperatury ciała, kiedy ta hipotermia się zaczyna? To już jest poniżej 36 stopni, 35?
Jeżeli chodzi o urazowych pacjentów, czyli na przykład po wypadkach drogowych, czy po upadku z wysokości, czy po poślizgnięciu się na lodzie, o hipotermii medycznie już będziemy mówili, kiedy temperatura spada poniżej 36 stopni. Natomiast dla większości obywateli, większości sytuacji od 35 w dół do 32 będziemy mówili o tej hipotermii pierwszego stopnia, gdzie jesteśmy w stanie samo sobie pomóc, która nie będzie niosła za sobą negatywnych konsekwencji dla zdrowia. Poniżej 32, a powyżej 28, to już jest taki stan, który zdecydowanie wymaga pomocy medycznej ze względu na zaburzenia świadomości, ze względu na brak możliwości też samopomocy sobie. Zatem też zwróćmy uwagę na osoby, które przebywają na zewnątrz i mają zaburzoną świadomość i są wychłodzone. No to tutaj już najpewniej mówimy o stopniu drugim albo nawet trzecim.
No właśnie, dobrze. Zanim lekarz do nas dotrze, to może ktoś będzie w pobliżu, jak mówi pan doktor, gdzie widzimy objawy wychłodzenia u kogoś w naszym otoczeniu i jak możemy zareagować, jak tutaj przebiega pierwsza pomoc.
No, pierwsza pomoc w tej pierwszej fazie hipotermii to właściwie zmiana otoczenia, ciepłe płyny, trochę ruchu i jesteśmy w stanie ten nasz organizm odrobinę zagrzać w ten sposób. Natomiast w hipotermii drugiego stopnia, kiedy pojawiają się już zaburzenia świadomości, no nie powinniśmy absolutnie podawać ciepłych płynów takiej osobie ze względu na potencjalne ryzyko zakrztuszenia. Mhm. Powinniśmy starać się odizolować od zimnego, na przykład podłoża, bo jeżeli taka osoba leży na chodniku czy na lodzie, to wiadomo, ta temperatura tej powierzchni jest bardzo, ale to bardzo niska. Zwróćmy uwagę, czy nie ma mokrych ubrań. Te mokre ubrania działają bardzo niekorzystnie na dalsze wychładzanie, zatem też starajmy się taką osobę przenieść do ciepłego miejsca, czy ciepła bardziej, miejsca bardziej ogrzewanego, tam usunąć mokre ubrania i przykryć kocami, taką folią ratunkową, ale wielowarstwowo, bo to jest istotne, aby jednak wielowarstwowo na cebulkę taką osobę starać się okryć. Powietrze przecież jest izolatorem. W sytuacji tych zaburzeń świadomości, zaburzeń postrzegania takiej osoby, nie pozwalajmy jej robić zbyt gwałtownych ruchów. Tutaj lepiej taką osobę przenieść, na spokojnie nawet rozciąć mokre ubrania, niż kazać jej się dynamicznie ruszać i rozbierać, bo to będzie miało negatywny skutek w tej hipotermii drugiego stopnia.
Panie doktorze, to być może jest indywidualna kwestia, może nie, bo rozmawialiśmy o tym, jak wygląda proces hipotermii z perspektywy organizmu, tak? To znaczy, jaka temperatura już jest zagrożeniem dla naszego życia, ale kiedy nasz organizm jest zagrożony wychłodzeniem, biorąc pod uwagę warunki na zewnątrz, czy jest jakaś granica zewnętrznej temperatury powietrza, przy której no już raczej powinniśmy bardzo ograniczyć przebywanie na zewnątrz?
To wszystko zależy od tego, jak jesteśmy ubrani. Bo jeżeli jesteśmy ubrani dobrze, weźmy na przykład pod uwagę alpinistów, himalaistów, oni są ubrani bardzo dobrze, a tam warunki są jeszcze gorsze.
Są też bardzo zahartowani.
Są zahartowani, ale ubiór jest podstawą. Czapka, rękawiczki, kominiarka, komin zasłaniający twarz, tak aby w jak najmniejszym obszarze eksponować naszą skórę na działanie tego zimna. Natomiast jeżeli frywolnie wychodzimy bez czapki z rozpiętą kurtką, no to oczywistym jest to, że ryzyko wychłodzenia organizmu wzrasta.
Nie wychodźmy więc frywolnie bez czapki. Bardzo dziękuję. Doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Zakład Ratownictwa Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego był z nami. Przypomnijmy jeszcze, że takie bardzo niskie temperatury będą nam towarzyszyć przez kilkadziesiąt godzin, szczególnie na wschodzie kraju. Tej nocy miejscami może być minus 25 stopni. W kolejnych dniach te temperatury powoli, ale jednak będą rosnąć. W TOK 360 jeszcze dziś po 13.30 porozmawiamy o tym, z jakimi zimowymi warunkami borykają się mieszkańcy innych państw europejskich i nie tylko, a na razie przyglądamy się sytuacji w Strefie Gazy. Jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Izrael otwiera dziś przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem. Przejście w miejscowości Rafah, które pozostawało zamknięte przez rok. No, to jest otwarcie oczywiście z całą listą obostrzeń. Będzie można przez nie przejść wyłącznie na piechotę. Wszyscy przekraczający mają być dokładnie sprawdzeni. Ich lista ma być przekazywana izraelskim służbom. No, ma to przejście służyć generalnie do ewakuacji medycznej. Około 50 osób dziennie na razie. Co zmienia ta decyzja w generalnej sytuacji humanitarnej Palestyńczyków w strefie?
No niestety bardzo niewiele, dlatego że to przejście, które ma pełnić teraz rolę humanitarną, to jest, jeśli wydaje tak powiedzieć, mniej niż kroplówka. Ostatnie dane Światowej Organizacji Zdrowia, która ma pośredniczyć w tym transporcie pacjentów i osób im towarzyszących, mówi, że na dziś potrzeba ewakuować natychmiast 450 osób w zagrożeniu śmiercią. Z tych 450 zaledwie 5 chorych zostanie dzisiaj przetransportowanych, reszta to są inni. Dodatkowe dane WHO mówią o tym, że przez 21 miesięcy, bo tyle przejście w Rafach było zamknięte, 1268 pacjentów ciężko chorych umarło, nie doczekawszy się tej ewakuacji. Problem polega na tym, że tak naprawdę chorych kwalifikujących się do udzielenia bardzo szybkiej pomocy, to są ludzie w zaawansowanych stadiach raka, to są ludzie z zakażeniami krwi, to są ludzie ciężko chorzy po ciężkich ranach, jest ponad 20 tysięcy. Jeśli weźmiemy, że tempo ewakuacji będzie miało, tak teraz się mówi, te 50 osób dziennie, no to bardzo łatwo sobie obliczyć, jak długo będzie trzeba czekać na końcu kolejki tych 20 tysięcy ludzi i czy w ogóle ilu z tych pacjentów doczeka ewakuacji do Egiptu. Druga sprawa, która jest dosyć niepokojąca i to również Międzynarodową Organizację Zdrowia, jak i organizacje medyczne, dodam, że po stronie egipskiej czeka 12 tysięcy lekarzy w pogotowiu, żeby udzielić pomocy tym ciężko chorym pacjentom. Mówi się o tym, że nie wiadomo, że ci, którzy wyjadą, czy będą mogli z powrotem wrócić. Izrael bardzo starannie, bardzo wnikliwie rozpatruje wszelkie aplikacje o powrót chorych do Strefy Gazy. Ten screening bezpieczeństwa trwa ponad 48 godzin. Tak więc to nie jest nawet kroplówka, to jest mniej niż kroplówka, jeśli chodzi o ludzi ciężko chorych.
Też mam wrażenie, że to się tworzy taka kolejna odsłona kryzysu humanitarnego, no bo w kolejce na możliwość przejścia czekać będą te tysiące osób po wiele dni w bardzo trudnych warunkach, jeszcze trudniejszych prawdopodobnie niż w miejscach, w których byli do tej pory, więc może się obawiać, że może się okazać, że bardzo wiele osób, no właśnie, nie dożyje tego przejścia na egipską stronę.
No to jest bardzo duży problem. Drugim problemem to jest to, że niestety wbrew postanowieniom 20-punktowego planu prezydenta Trumpa, który został wcielony po negocjacjach w październiku ubiegłego roku, no to otwarcie przejścia Rafah to jest jedyne przejście ze strony Gazy do kraju nie będącego Izraelem, czyli do Egiptu. To było opóźnione 3 miesiące i plan Trumpa przewidywał, że ruch będzie nie tylko osobowy, ale również dotrą przez Rafah ogromne dostawy leków, sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania tych pacjentów, których można ratować w Strefie Gazy, ale również tak zwanych domów mobilnych i żywności. Przypomnijmy, że oczywiście teraz mamy w Polsce minus 21 stopni i dla nas no, nie jest to aż taki straszliwy rekord. Mamy ciepło w domu i tak dalej. W Strefie Gazy jest od 8 do 9, 10 stopni, czasami nawet 5, jeśli pada deszcz, wnikliwy wiatr, czasami śnieg. No tam jest fatalnie, a właściwie cała infrastruktura, domy zostały zniszczone, namioty zostały zniszczone. Tym ludziom rozpaczliwie potrzeba schronienia, ciepłej strawy i schronienia. I niestety po stronie egipskiej kilkadziesiąt tysięcy ciężarówek z tymi transportami humanitarnymi trwa i nie ma żadnego sygnału, by ten punkt planu Trumpa został wcielony przez Izrael, przynajmniej w najbliższych dniach, a może tygodniach.
A jak na to wszystko patrzą władze Egiptu? No bo one są po drugiej stronie tego przejścia granicznego. Powiedział pan, że lekarze zostali wysłani, ale czy też ewakuacja Palestyńczyków nie jest postrzegana przez Kair jako pewnego rodzaju zagrożenie?
Tak, no oczywiście to było bardzo wyraźne jeszcze dwa miesiące temu, kiedy Izrael powiedział, że otworzy przejście Rafah dla tych wszystkich, którzy będą chcieli wyjechać do Egiptu na stałe, i ten screening bezpieczeństwa był znacznie, miał być łagodniejszy, zresztą również i teraz nie jest tak wnikliwy jak ten screening powrotny. Egipt gwałtownie zaprotestował, powiedział, że zgodzi się tylko na otwarcie przejścia Rafah, jeśli ruch cywilny będzie trwał w obie strony, że nie dojdzie do cichej deportacji Palestyńczyków, tak jak to zapowiadało wielu ministrów skrajnie prawicowych w rządzie premiera Netanyahu. Mówiono wówczas, że dobrze, otworzymy przejście w Rafah po to, żeby ci Palestyńczycy raz na zawsze wyjechali ze strefy Gazy. Egipt się tego bardzo obawiał. No i teraz to, co powiedziałem na początku. Są obawy, że ci, co wyjadą na leczenie, nie wiadomo ilu i na jakich warunkach będą mogli wrócić z powrotem do swoich domów w Gazie.
Patrzymy teraz na sytuację tak, jak ona wygląda na początku lutego 2026 roku. Jest to sytuacja, gdzie nijak nie może rozpocząć się dostarczanie systemowej pomocy. No to trzeba zapytać, jaki jest horyzont czasowy na poprawę sytuacji Palestyńczyków?
Trudno spekulować. Tak naprawdę Izrael robi co może, żeby nie dopuścić do normalizacji. Powiem tylko, że od czasu tego rozejmu, który tak naprawdę rozejmem nie jest, ponieważ w bombardowaniach obiektów cywilnych giną kobiety, dzieci, zginęło ponad 550 Palestyńczyków. Tylko dzisiaj, kiedy mówimy w poniedziałek, zginęło trzech cywili. Jedna dziewczynka, dwie kobiety w ostrzale izraelskim. Ten ostrzał trwa cały czas. Wejście pomocy jest właściwie bardzo problematyczne i nie wiadomo, czy to nastąpi. Z drugiej strony jeszcze mamy sytuację, która się pogłębia, kryzysu humanitarnego w samej Gazie. Pojawiają się próby osiedleńcze, akcje na terenie Izraela, że tą część, którą my okupujemy, a Izrael okupuje 2/3 terytorium Gazy, chcą tam zakładać nowe kolonie żydowskie po to, żeby nie dopuścić do, no jakby, samostanowienia strefy Gazy. I jeszcze jeden element dosyć istotny. Do tej pory Izrael dementował skalę ofiar śmiertelnych w Gazie.
W zeszłym tygodniu zmienił zdanie.
Tak, tak. W zeszłym tygodniu okazało się, że dane podane przez ministerstwo czy też resort zdrowia w samej Gazie, 71 900 osób zabitych w ciągu ostatnich 14 miesięcy jest prawdziwy. Nie kwestionują tego, ale rzecz znamienna. Tylko jeden dziennik lewicowy izraelski podał te dane. Cała reszta prasy i mediów izraelskich całkowicie zbagatelizowała briefing, konferencję prasową przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia Izraela i Armii Izraelskiej. Tak więc nadal trwa próba pomniejszania skali ofiar, jeśli chodzi o Palestyńczyków. W tym momencie próbuje się to przykryć skalą, jak to mówią w świecie arabskim, skalą ofiar w Iranie, kiedy mułowie tłumili demonstracje cywilów i mówi się teraz, tam jest ogromna liczba, prawda, bo może sięgnąć 30 tysięcy. No, w Gazie się bagatelizuje to, że jest ponad 70 tysięcy. 10 tysięcy ofiar co najmniej, i przyznają to również władze izraelskie, jest pod ruinami, niemożliwe do wydobycia, ponieważ brakuje ciężkiego sprzętu, który by można było ruszyć te ruiny i przebić się. Być może skala ofiar jeszcze pod tymi gruzami jest większa, a nie wiemy, tak jak pan powiedział, w jakim horyzoncie czasowym, kiedy dotrze rzeczywista pomoc humanitarna do strefy Gazy, a ilu ludzi z tych ciężko rannych umrze czy ciężko chorych.
I tu musimy postawić wielokropek. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był z nami, a w studiu Tomasz Setta. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry. I u nas zupełnie inny temat. Wrócimy do krajowego systemu e-faktur. Sprawdzimy, jak KSeF sobie radzi. System wystartował co prawda wczoraj, ale umówmy się, niedziela to nie jest taki standardowy dzień, ten dzień prawdziwego testu. to właśnie poniedziałek i mamy już sygnały o pierwszych kłopotach, może niekoniecznie z samym ksefem, ale z potrzebnym do ksefu profilem i podpisem zaufanym. O tym za moment w rozmowie z naszym gościem.
EKG po godzinie 12.40.
Reklama.
Renault. Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej oraz ponad milion opcji zabudowy. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
Skoczysz do Carrefoura?
Jasne. Mają promocję 1 plus 1 za grosz. Proszek, płyn lub kapsułki do prania Ariel w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 7 lutego. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś. Pomarańcze deserowe luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. I cytryny luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. Tylko 5,99 za kilogram.
Lidl. To się opłaca.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę?
Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card. 12 na osobę, a czekolada Wedel